Ciężko mi o tym mówić, naprawdę.
Waldemar Chrostowski, kierowca księdza Jerzego Popiełuszki.
Dogonili nas swoim samochodem i ksiądz mówił, żeby stanąć. W związku z tym, jak go wyprzedziłem, zatrzymałem się. Wtedy podszedł ten mundurowy, ten milicjant, że przekraczamy szybkość, że to, żeby po prostu dokumenty, żeby pokazać. Dałem mu te dokumenty, to wywołał mnie z samochodu, żeby wyjść. Ale jak wsiadłem do samochodu, to od razu kajdanki mi się zadyndały na rękach. I podbiegli do księdza, żeby ksiądz wyszedł. Jak mnie wsadzili do samochodu w tych kajdankach, to przekazał, jeden z nich przekazał broń temu kierowcy, żeby ten kierowca w razie czego, to żeby nie patyczkował, tylko żeby walił. I przeprowadzili księdza na tył samochodu. I wtedy usłyszałem takie szarpnięcie, uderzenie. Brałem pod uwagę to, że księdza zostawiali tam w lesie, zostawiono uderzonego czy zamroczonego w jakiś sposób. Ale i to, że może być w samochodzie z tyłu, bo oni podnosili kufer z tyłu i zamykali go. W związku z powyższym myślałem, że mogą grać w stosunku do mnie właśnie, żebym ja to słyszał, że oni ewentualnie w samochodzie wzięli księdza. Także miałem rozdwojenie jaźni, można powiedzieć, bo czy ksiądz jest w samochodzie, czy w lesie został. No ale zdawałem sobie sprawę już z tego, że nie jestem w rękach milicji, tylko że z bandziorami mam do czynienia.
Pana Waldemara Chrostowskiego widywałem jako młody, kilkunastoletni człowiek i patrzyłem na niego jak na bohatera.
Wojciech Sumniński, dziennikarz.
Był dla mnie bohaterem, byłem szczęśliwy, że przeżył. Z serca i z duszy życzyłem panu Waldemarowi Chrostowskiemu wszystkiego najlepszego i modliłem się za niego i prosiłem Boga, żeby dał mu sił przez to wszystko przejść i to wszystko wytrzymać, całą tą nagonkę. Byłem wpatrzony w pana Chrostowskiego. I tak myślałem przez wiele, wiele lat. I nawet nie marzyłem wtedy, że dane mi będzie wrócić do sprawy księdza Popiełuszki jako dziennikarzowi. No to, że tak się stało, zawdzięczam głównie prokuratorowi Andrzejowi Witkowskiemu, który nie bez przyczyny nie wezwał Waldemara Chrostowskiego na świadka jako prokurator IPN. Wezwał kilkuset ludzi, przesłuchał jako świadków, ale Waldemara Chrostowskiego, świadka uprowadzenia, nie przesłuchał jako prokurator IPN nigdy. Dlaczego? Dlatego, że chciał go przesłuchać nie jako świadka, tylko jako podejrzanego.
Wyszła książka Sumlińskiego, znaczy jest reportaż Sumlińskiego wtedy i ten w Polsacie jakiś materiał.
Katarzyna Kęczyńska, działaczka opozycji, dziennikarka.
I wtedy właśnie wyszło, że podobno są dokumenty na to, że on był agentem, prawda, i że współpracował.
To się odbiera w straszny sposób, bo to w telewizji, jak poszło z tego ekranu telewizyjnego, takie bzdury, no to się w ogóle nie chciało w to wierzyć, po prostu w człowieku to gotowało się wszystko.
Dla ludzi Waldek był osobą bardzo ważną. Jak padało, że jest wśród nas Waldemar Chrostowski z ust osoby koncelebrującej daną mszę za ojczyznę, bo to byli różni księża, to wtedy się oczywiście rozlegały oklaski. I tak było przez lata, aż w którymś momencie właśnie zapadła cisza.
Podjąłem swoje dziennikarskie śledztwo na bazie troszkę z boku śledztwa prokuratorskiego. I tych wątpliwości namnożyło się tak dużo, że ja chciałem o tych wątpliwościach z Waldemarem Chrostowskim na początek porozmawiać. To był jesień 2005 roku, wrzesień. Zadzwoniłem do niego i próbowałem się z nim mówić na spotkanie. Ja, później moi koledzy, którzy mi pomagali. Waldemar Chrostowski z każdym razem nam odmawiał, zbywał nas, nie chciał z nami rozmawiać. Musieliśmy użyć podstępu z ekipą, z kamerą. Udało nam się zastosować pewien fortel i wyszliśmy do Pałacu Kultury, gdzie Waldemar Chrostowski był zastępcą szefa ochrony Pałacu Kultury i udało nam się wejść do jego gabinetu. Na początek Waldemar Chrostowski przywitał nas takimi oto słowami. Kto was tu K wpuścił? Godzinę trwało, gdzie Waldemar Chrostowski nas wypraszał, a myśmy się nie dali wyprosić. Po tej godzinie cytuję Waldemara Chrostowskiego, ale jesteście upierdliwi. Dobra, co chcecie? Jak pan wytłumaczy to, że na początek, że Andrzej Witkowski dwukrotnie robił wizję lokalną, z najlepszym w Polsce kaskaderem, z dwoma kaskaderami, specjalistami od skoków wyskakiwania z samochodu, w takich samych warunkach terenowych, w takich samych warunkach pogodowych, przy prędkości 50 km na godzinę. Jeden z tych ludzi wylądował na wiele tygodni z bardzo poważnymi obrażeniami ciała, drugi z połamanym barkiem, z połamanymi kończynami. Pan tymczasem przy prędkości dwa razy większej, 100 km na godzinę, otrzepał się z kurzu i poza drobnymi obtarciami nie doznał pan żadnego uszczerbku. Nie wiem, widocznie miałem szczęście. Jak pan wytłumaczy to, że w momencie skoku rozpięły się panu kajdanki i te kajdanki miały nadpiłowane ząbki? Nie umiem tego wytłumaczyć.
Ale to jest... To nie jest takie istotne, tylko to, że miałem właśnie istotę dla mnie cała to, że wyskoczyłem z tego samochodu i że przeżyłem. Byłem przekonany, że nie przeżyję tego skoku całkowicie. Mnie chodziło o zostawienie śladu, jakiegoś przyzwoitego śladu, że tu coś się stało z księdzem. A wszyscy wiedzieli doskonale, że jeżeli to moje nazwisko padnie, no to i ksiądz gdzieś jest w pobliżu. To tylko... Ta myśl mi chodziła po głowie, nic więcej, żeby przekazać tym ludziom. Ja nie zdawałem sobie sprawy, że z tego wyjdę w ogóle. A praktycznie to przyszedłem jak dziecko. O jedna noga zwichnięta, tylko było i pocharatane trochę, jak wyskoczyłem. No i pierwsze moje ruchy to były do tych ludzi, którzy na motorze stali zaraz obok, po drugiej stronie. Do nich zwróciłem się. Już nawet nie wiem, co ja im powiedziałem, to trudno mi w tej chwili odpowiedzieć. W każdym bądź razie tym ludziom przekazałem, co się wydarzyło. Pierwsze moje słowa to były takie, żeby kontakt połączyli z jakimś księdzem, ewentualnie z wyższą hierarchią kościelną, żeby jakieś połączenie było. No i oni połączyli się, ale z milicją i z pogotowiem. Ale chwała Bogu, że pogotowie najpierw przyjechało. I jak wsiadłem do tego pogotowia, jak mnie wsadzili, to powiedziałem, że jeżeli do pierwszego kościoła nie zatrzymają się w pierwszym lepszym kościele u księdza jakiegoś, to ja wyskoczyłem z tego samochodu i nie dowiozę mnie nigdzie więcej. I oni rzeczywiście do kościoła takiego podjechali. I u tego księdza wszystko przekazałem, co i jak.
Porwanie był w piątek. W sobotęśmy się wszyscy o tym dowiedzieli oficjalnie. Według mojej pamięci, to była środa rano. Ja tam siedziałam przygotowując jakąś relację z tego, co się działo ewentualnie w nocy, w czasie tych czuwań w kościele, kiedy pojawił się z góry, z mieszkania księdza, zszedł człowiek, którego ja nie poznałam. I gdyby nie jedna z osób, która tam była i która powiedziała: Waldek, dlaczego tak wcześnie wstałeś, to ja bym nie poznała, bo był tak potwornie zniszczony psychicznie, że miało się właśnie uczucie, że się nie obcuje z tym samym człowiekiem, którego się widywało przed tym. Jedyną rzecz, którą powtarzał, to po co ja się zatrzymałem, po co ja się zatrzymałem. I to było widać, że to go prześladuje, że on nie może sobie dać rady z tym, że on się posłuchał księdza i się zatrzymał. Jeżeli ktoś go nie widział, w jakim stanie on był, jak wrócił z tego Torunia, to może wysnuwać różne teorie.
Pytam Waldemara Chrostowskiego dalej. Jak pan wytłumaczy to, że w roku 1983 dwukrotnie pobił pan funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej, raz także funkcjonariusz MO znalazł się w szpitalu i nie spędził pan w areszcie nawet jednej godziny, nawet jednego dnia? Nie wiem, widocznie sąd uznał, że miałem rację. Każdy, kto pamięta lata 80., ja pamiętam, miałem wtedy 15-16 lat, ale pamiętam, wie, co oznaczało w PRL, w schyłkowym okresie PRL, pobicie milicjanta.
Wie pani, był skazany.
Adam Nowosad, przyjaciel Waldemara Chrostowskiego, znajomy księdza Jerzego.
Tylko że w takiej sytuacji, że z powodu wylegitymowania przy przechodzeniu przez ulicę w niedozwolonym miejscu, zabrano go na komendę i tam zaczęto go mustrować, a trafili na komandosa, więc postawił się. No i rzeczywiście 7 milicjantów nie mogło sobie z nim dać rady w tym. Oskarżyli go oczywiście o pobicie 7 policjantów, no i zrobiono mu jakąś rozprawę, gdzie sam sąd PRL-owski doszedł do wniosku, że to jest bzdura, prawda? Że jeden człowiek sobie nie, prawda, nie mógł pobić 7 milicjantów na komendzie i go oczywiście uniewinnili, czy też skazali w jakiś tam symboliczny sposób, no niemniej jednak ciążyło to na nim.
Szłam do miejsca, w którym my się wszyscy razem zawsze w tym ogródku przy plebanii spotykamy i zatrzymywali mnie po drodze porządkowi. Znamy się świetnie, prawda? Zatrzymywali mnie i mówili, słuchaj, wiesz, że on jest agentem. Ja mówię, słuchaj, i ty w to wierzysz. No tak mówią. To ja mówię, no to sobie przypomnij, przecież byłeś tutaj.
Jak pan wytłumaczy to, że marynarka, którą pan miał na sobie, którą pan mówił, że porwali panu SBC w momencie skoku, przez dwóch niezależnych profesorów biegłych sądowych została oceniona, że przed skokiem, zanim zetknęła się z podłożem, została pocięta ostrym narzędziem, nożem, żyletką lub brzytwą, tak by upozorować rozdarcie, a dopiero następnie ta marynarka zetknęła się z podłożem. Nie wiem, dlaczego biegli tak powiedzieli. Ja powiedziałem, jak było.
Czy to takie istotne jest, Boże? Trudno mi nawet w tej chwili się wypowiadać na ten temat, bo aż mi się nie chce mówić.
No przecież sprawy są ewidentne.
Karol Szadurski, opozycjonista.
Że od samego początku przygotowane były, był przygotowane również zabójstwo Waldka Chrostowskiego, bo mieli dwa worki i znali go doskonale. Największy zbrodniarz do niego mówi zrobionym imieniem, tak jak my do niego mówimy, Walduś, no to Walduś, ostatnia twoja droga.
Cała ta operacja od początku do końca była wyreżyserowana przez generała Kiszczaka w najdrobniejszych szczegółach. Rolą Waldemara Chrostowskiego przypisaną mu przez generała Czesława Kiszczaka było oddanie księdza Jerzego w ręce tych esbeków, a następnie rzekoma ucieczka, bo to nie była żadna ucieczka, tylko wypuszczenie Chrostowskiego i powiadomienie o tej zbrodni. Wszystko to wyjaśniłem w rozdziale 7 książki, gdzie dokładnie krok po kroku w oparciu o dokumenty, w oparciu o bardzo dokładną analizę zespołu śledczego Witkowskiego wyjaśniam, dlaczego w tej kombinacji operacyjnej wszystko odbyło się dokładnie tak, jak odbyć się miało. SBC Piotrowski, Pękala, Chmielewski, Pietruszka nie znali do końca swojej roli. To byli bandyci, bezwzględni oprawcy, na których zapewne piekło czeka z otwartymi ramionami, ale oni w tej konkretnej sprawie znali tylko część swojego zadania. Wiedzieli o tym, że księdza Jerzego mają uprowadzić, doprowadzić do granicy śmierci albo nawet przekroczyć tą granicę, ale nie wiedzieli o tym, że przyjdzie im za to zapłacić taką rolę, jaką zapłacili. Nie wiedzieli, znali tylko część swojego zadania.
Ale ja byłam w tej ostatniej części już procesu, gdzie były przemówienia oskarżycieli i prokuratora i potem obrońców. I jakbyśmy siedzieli na tej sali, to siedzieliśmy w odległości 1,5 metra od ławy oskarżonych. I mieliśmy tych oskarżonych przed sobą o te 1,5 metra. Oni byli przedzieleni milicjantami, prawda, ale i w pewnym momencie, po którejś z mów oskarżycieli posiłkowych, ja już nie pamiętam, czy to był po Olszewskim, czy po Wendle, czy po Piesiewiczu, i Piotrowski odwrócił się w kierunku nas, popatrzył się na Waldka Chrostowskiego i powiedział, my cię jeszcze załatwimy. No i właśnie im się udało.
Proces toruński. Wyjaśnienia Waldemara Chmielewskiego.
Że gdyby w wyniku naszej akcji osobie towarzyszącej Popiełuszce coś by się stało, to znaczy prosto mówiąc, by zmarła, to potrzeba będzie się jej pozbyć przez utopienie. Stąd mieliśmy przygotowane dwa worki z kamieniami. W każdym bądź razie pozbyć się jej.
Cała ta afera, cała ta prowokacja, całe to podkładanie jakichś domysłów, całe to fałszowanie świadectw, prawda? To właśnie im się udaje. Przy mnie było tak, że się nie chcieli z nim przywitać, że udawali, że go nie widzą, w ogóle, że nie ma, że on jest w powietrze. To widziałam. bo niektórzy z nich się przełamali. Na przykład ten, z którym ja rozmawiałam, to potem przyszedł i podał mu rękę, żeby go przywitać. Ale zdarzało mu się, że mu ktoś napluł pod nogi i nawet w twarz próbował. Prawda?
Pierwszą książkę napisałem w roku 2005, gdzie ujawniłem tajemnicę śledztwa dotyczącego tej zbrodni. Śledztwa, które de facto toczyło się od 90 roku i stało w martwym punkcie po odebraniu sprawy Witkowskiemu. I co dziwne, próbowałem tę książkę pisać 3 razy. Po raz pierwszy, gdy książka była już gotowa dla wydawnictwa Fronda, zostawiłem samochód na parkingu strzeżonym, monitorowanym, gdzie są kamery, na 15 minut. Skradziono mi komputer, pendrive'a, wszystkie dokumenty. Dziwnym trafem zginęła taśma z monitoringu. Śledztwo policyjne oczywiście zakończyło się niczym. Spróbowałem tę książkę napisać po raz drugi, gdy zbliżałem się do finału. No to 13 maja 2008 roku. Do 30 maja miałem książkę oddać. 13 maja 2008 roku do mojego mieszkania pod pretekstem płatnej protekcji względem oficera wojskowych służb informacyjnych, której rzekomo miałem udzielić. Wkroczyli do mojego mieszkania funkcjonariusze ABW, którzy zabrali mi kilkunastoletni dorobek mojej dziennikarskiej pracy, w tym wszystkie komputery, wszystkie pendrive'y, wszystkie dyskietki, notesy nawet z czasów studenckich, oczywiście książkę, wszystkie dokumenty dotyczące tajemnicy śmierci księdza Popiełuszki, generalnie wszystko, wszystkie dokumenty dziennikarskie, które zbierałem od roku 1995. Akurat Telewizja Polska emitowała 3 odcinki moich filmów o wojskowych służbach informacyjnych, gdzie przedstawiałem WSI jako organizację przestępczą.
W tej chwili dużo więcej osób jest takich, które uwierzyły w to, co napisał Sumliński. Jest parę ośrodków katolickich, wydawnictw czy rozgłośni, które lansują taką tezę. Niby trochę ze znakiem zapytania, ale potwierdzają. A już jak mówię, najgorsze jest to, że Kościół oficjalnie przyjął taką samą postawę.
Pytam Waldemara Chrostowskiego dalej. Pytam go o ugodę. Rozmawiałem z 500 opozycjonistami z lat 80. i nie ma żadnego opozycjonisty,